Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Przedstawiciele sztabu wyborczego Andrzeja Dudy wskazują, że Platforma Obywatelska doprowadziła do chaosu konstytucyjnego tylko po to, by wymienić kandydata. Małgorzata Kidawa-Błońska zapowiedziała, że nie będzie brała udziału w wyborach prezydenckich. Zarząd PO zdecydował w piątek, że jej miejsce zajmie prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Do sprawy odniósł się rzecznik sztabu wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy Adam Bielan. Europoseł wytknął politykom Platformy Obywatelskiej, że w upokarzający sposób zmusili Kidawę-Błońską do rezygnacji.
Platforma doprowadziła do olbrzymiego chaosu konstytucyjnego, prawnego tylko po to, żeby wymienić panią Małgorzatę Kidawę-Błońską na dublera. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska, o której Grzegorz Schetyna jeszcze we wrześniu ubiegłego roku, przedstawiając ją jako kandydata na premiera, mówił: nie wiem, jak mogliśmy na to wcześniej nie wpaść. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska, o której Borys Budka 29 lutego na konwencji wśród setek działaczy Platformy Obywatelskiej z całej Polski mówił: dziś rozpoczynamy długi bieg po zwycięstwo. Wszyscy jesteśmy twoim sztabem. Otóż dzisiaj, gdy pani marszałek Kidawa-Błońska tutaj, w tym miejscu, została zmuszona do upokarzającej rezygnacji, pani marszałek była sama. Nie było całego sztabu, nie było pana Budki, nie było pana Schetyny, nie było pana Orłukowicza.
A w przyszłym tygodniu, 21 maja, w Senacie ruszą prace nad ustawą PiS-u w sprawie wyborów prezydenckich. Projektem zajmą się trzy komisje. Zakłada on, że w wyborach prezydenckich w 2020 roku głosowanie będzie odbywać się w lokalach wyborczych, ale będzie też możliwość głosowania korespondencyjnego. W ramach tak zwanej tarczy finansowej do firm trafia dziennie 1,5 miliarda złotych pomocy, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu w Radziejowicach odwiedził w piątek firmę Flis, produkującą wyroby cukiernicze, która skorzystała z tej tarczy. W wyniku pandemii koronawirusa obroty przedsiębiorstwa spadły o 35%. W ramach pomocy firma otrzymała ponad 1 700 000 złotych. Premier Morawiecki zwrócił uwagę, że kiedy rozpoczęła się pandemia, przedsiębiorstwa stanęły przed trudnym dylematem, czy zwalniać ludzi. Jako rząd i prezydent postanowiliśmy ratować miejsca pracy i ten ratunek kosztuje, zaznaczył szef rządu.
Przygotowaliśmy proces, który w krótkim czasie pozwala przekazać pieniądze polskim przedsiębiorcom na ratowanie miejsc pracy. Radykalny czas, taki w jakim jesteśmy, bardzo nietypowy, wymaga nietypowych narzędzi, szybkości działania i przede wszystkim skuteczności. Skuteczności w dotarciu tej pomocy nie za 2 miesiące, 3 miesiące, ale natychmiast. Nasza tarcza finansowa, tarcza antykryzysowa to ratunek dla co najmniej 2 milionów miejsc pracy.
Premier Mateusz Morawiecki przyznał też, że cieszy się z dzisiejszych danych GUS-u o wzroście PKB w pierwszym kwartale tego roku. Wyjaśnił, że konsensus rynkowy mówił o wzroście w wysokości 1,4%, a GUS pokazał wzrost o 1,9%. A więc zaskakujemy świat, Europę tempem naszego działania, stwierdził szef rządu. Od początku działania programu 500+ do rodzin trafiło już 108 miliardów złotych, informuje resort rodziny. W piątek był obchodzony Międzynarodowy Dzień Rodzin. To dobry moment na podsumowanie polityki społecznej rządu.
Wsparcie w ramach programu Rodzina 500+ na każde dziecko przysługuje od 1 lipca ubiegłego roku. Od początku działania programu do rodzin trafiło już 108 miliardów złotych. Na realizację programu w tym roku zabezpieczono w budżecie niemal 40 miliardów. Polskie rodziny mogą także korzystać z programu Dobry Start. To 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego ucznia do 20 roku życia, a w przypadku osób niepełnosprawnych do 24 lat. W ubiegłym roku wsparciem z tego programu objętych było 4,5 miliona uczniów. Kosztowało to niemal niemal 1,5 miliarda złotych. Na realizację tegorocznej edycji programu zabezpieczono w budżecie taką samą kwotę. Kolejny element wsparcia to Karta Dużej Rodziny, mówi minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg.
Ta Karta Dużej Rodziny też dostała taki nowy wymiar w tym ostatnim czasie. Około miliona rodzin objętych jest kartą, to około 3 milionów osób. Przede wszystkim właśnie funkcjonowanie Karty Dużej Rodziny, gdzie rodziny mogą korzystać ze zniżek zarówno w podmiotach publicznych, jak i prywatnych. To właśnie jest kolejne wsparcie.
Wsparcie rodzin to także zapewnienie dostępu do opieki nad najmłodszymi dziećmi, czyli program Maluch Plus. Obecnie w Polsce działa ponad 6 tysięcy instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, które zapewniają miejsce dla ponad 180 tysięcy dzieci. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Sędzia Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski będzie wykonywał obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Decyzja prezydenta Polski w tej sprawie zapadła po rezygnacji sędziego Kamila Zaradkiewicza z tej funkcji. Wcześniej o odwołanie sędziego Zaradkiewicza do Andrzeja Dudy zwróciło się kilkudziesięciu sędziów. Ich zdaniem sposób prowadzenia przez niego zgromadzenia odbiegał od przyjętych standardów. Pełniący obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski zapowiedział, że będzie chciał dokończyć zadanie sędziego Kamila Zaradkiewicza. Wyraził przekonanie, że jego nominacja pozwoli wyciszyć emocje.
Sąd Najwyższy potrzebuje pierwszego prezesa, potrzebuje stabilnego kierownictwa. Żyjemy w czasach, w których dużo się dzieje i duże obowiązki ma również Sąd Najwyższy. Czas najwyższy, żeby zacząć nadrabiać zaległości, które narosły przez te ostatnie miesiące, a już nawet lata. Myślę, że bardzo dużo zależy tutaj od dobrej woli wszystkich stron i myślę, że te dzisiejsze decyzje pana prezydenta mogą stanowić taki impuls, który pomoże owej dobrej woli się ujawnić i pozwoli nam rzeczywiście zrealizować te wszystkie obowiązki, które wynikają z ustawy o Sądzie Najwyższym.
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego w tym tygodniu nie wyłoniło kandydatów na nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. W trakcie obrad zgłaszane były wątpliwości interpretacyjne dotyczące regulaminu sądu. W związku z tym w środę ogłoszona została przerwa w obradach. A zgromadzenie zbierze się ponownie 22 maja, tak poinformował zespół prasowy Sądu Najwyższego. Zarządzenie w tej sprawie wydał pełniący obowiązki pierwszego prezesa sądu, sędzia Aleksander Stępkowski. Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o zakończeniu pobierania wymazów od blisko 14 tysięcy górników. Powtórne badania z ujemnymi wynikami mają być przeprowadzone w weekend. Z kolei od poniedziałku próbki będą pobierane w kolejnych kopalniach. Do tej pory w całej Polsce COVID-19 wykryto u 18 016 osób, nie żyje 907. W ostatnich dniach najwięcej zachorowań odnotowano u górników na Śląsku. Minister zdrowia, profesor Łukasz Szumowski, zwrócił uwagę, że są to ogniska.
To znaczy Śląsk generalnie nie jest w tej chwili jako województwo, jako obszar, nie ma większych zachorowań niż inne. Mamy spadek liczby hospitalizowanych na Śląsku. W związku z tym to są dobre wiadomości. Mam nadzieję, że to ognisko, jakie wyeliminujemy, to okaże się, że w całej Polsce te wyniki nowych zachorowań będą znacznie niższe.
W ciągu doby w całym kraju wykonywanych jest około 20 tysięcy testów na obecność koronawirusa. W szpitalach przebywa około 2,5 tysiąca pacjentów. Jest też dobra informacja. Wyzdrowiało już około 7 tysięcy osób. W stolicy odbyły się w piątek uroczystości pogrzebowe mecenasa Stefana Hambury. Prawnik oraz prezes Światowego Kongresu Polaków spoczął na Powązkach. Msza święta pogrzebowa mecenasa Stefana Hambury sprawowana była przed południem w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Podczas uroczystości pogrzebowych prawnika wspominał m.in. były szef MON-u, marszałek senior Sejmu Antoni Macierewicz.
Tym wielkim jego zadaniem, które w olbrzymim stopniu wypełnił nam, pozostawił jako obowiązek narodowy, była odbudowa Polonii niemieckiej. Była odbudowa tej wielkiej siły, polskiej siły narodowej, zakorzenionej od setek lat, dziesiątek pokoleń na ziemi niemieckiej. Stefan nie mógł zrozumieć, jak jest możliwe, żeby po dziesiątkach lat od II wojny światowej wciąż obowiązywały prawa bezprawie, prowadzone przez hitlerowski reżim, pieczętowane przez zbrodniarza hitlerowskiego Geringa, który odebrał Polakom, odebrał Polonii ziemię, własność, domy i prawo do bycia mniejszością narodową.
Mecenas Stefan Hambura zmarł 2 maja w wieku 59 lat. Był wybitnym polskim i niemieckim prawnikiem, adwokatem, działaczem polonijnym oraz niepodległościowym, znanym z walki o prawa mniejszości polskiej w Niemczech i Czechach. Jako prawnik reprezentował także rodziny smoleńskie. W Brukseli zakończyła się w piątek sesja plenarna Parlamentu Europejskiego. Deputowani przyjęli rezolucję w sprawie modyfikacji przyszłych wieloletnich ram finansowych oraz planu naprawczego Europy. Porażkę odnotowali europosłowie nordyckiej Zielonej Lewicy, których przygotowane poprawki dotyczące na przykład sprawy uelastycznienia budżetu Unii czy też natury ideologicznej zostały wyeliminowane.
Parlament Europejski przypomniał w rezolucji, że to właśnie on musi wyrazić zgodę na wieloletnie ramy finansowe. Ostrzegł też Komisję Europejską przed przedstawieniem zmienionych WRF, w których plan naprawczy jest finansowany ze szkodą dla istniejących i przyszłych programów. Co ciekawe, tak się składa, że wszystko to, co proponowali zmienić w rezolucji dotyczącej WRF posłowie nordyckiej Zielonej Lewicy, nie uzyskało poparcia europosłów. Głosowano nad ich 4 poprawkami, które odrzucono. Nie poddano też pod głosowanie innych poprawek tej grupy. Warto jednak poinformować, co europosłowie z nordyckiej Zielonej Lewicy chcieli, aby było zamieszczone w rezolucji. Jeden z przedłożonych zapisów brzmi: Parlament Europejski nalega, aby w planie naprawy i w zmienionym wniosku w sprawie wieloletnich ram finansowych zapewniono większe środki przeznaczone na równouprawnienie płci, prawa kobiet, w tym prawa w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego. Sprawę komentuje europoseł Beata Kempa.
To jest taka jaskółka, która pokazuje, że te siły, które tutaj bardzo mocno przeciwdziałają przede wszystkim rodzinie, przede wszystkim wartościom, przegrały w tej sprawie. To pokazuje, że warto wykazywać determinację i warto o tym głośno mówić tutaj w Parlamencie Europejskim.
Przyjęty dokument trafi teraz m.in. do Rady Europejskiej i Komisji. Dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Bruksela.
Papież emeryt Benedykt XVI wystosował specjalne przesłanie z okazji stulecia urodzin świętego Jana Pawła II. W liście podkreślił, że najważniejsze dla papieża Polaka było przesłanie o miłosierdziu Bożym. W Janie Pawle II uwidoczniły się nam wszystkim moc i dobroć Boga, czytamy w przesłaniu. Papież emeryt przypomniał też, że święty Jan Paweł II w 104 podróżach duszpasterskich głosił Ewangelię jako radosną nowinę. Prezentacja listu Benedykta XVI odbyła się w Krakowie. W konferencji wziął udział m.in. ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, wieloletni sekretarz Jana Pawła II. Jak podkreślił, przesłanie Benedykta XVI jest skierowane do całego ludu Bożego.
Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu Benedyktowi, że właśnie teraz i to dziś, na otwarcie świętowania stulecia urodzin Jana Pawła II, właśnie przyszedł taki tekst. On może dużo wyjaśnić ludziom, którzy mają jakieś trudności w przyjęciu doktryny Jana Pawła II czy jego działalności. A tym, którzy inspirują się, kierują się nauczaniem Jana Pawła II, pomoże, aby w sposób odpowiedzialny i dzielny szli drogą, którą wytoczył Jan Paweł II. Pisarz włoski zatytułował książkę swoją Papież, który nie umiera. Piękny tytuł, ponieważ on pozostał w pamięci i ciągle inspiruje.
Całe przesłanie Benedykta XVI jest dostępne na stronie www.radiomaria.pl. A już w najbliższy poniedziałek, setną rocznicę urodzin papieża Polaka, uczci rodzina Radia Maryja. Uroczystości odbędą się w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. Z Brazylii nadeszła do nas smutna wiadomość. Nie żyje ojciec biskup Czesław Stanula, redemptorysta, zmarł w wieku 80 lat. Przez 54 lata pracował na misjach, początkowo w Argentynie, a potem w Brazylii. Oddał swe życie głosząc obfite odkupienie tamtejszym narodom, czytamy na portalu redemptor.pl. Za wybitne zasługi dla ojczyzny w 2018 roku został odznaczony krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy wręczył to wyróżnienie minister Adam Kwiatkowski. Jak dziś wspomina polityk, ojciec biskup Czesław Stanula był wielkim ambasadorem naszego kraju.
Choć mieszkał daleko od Polski, on o tej Polsce pamiętał. On był, można powiedzieć, takim wielkim ambasadorem Polski. Działał tam w Brazylii, robił rzeczy niezwykłe. Za to zresztą był w wielu środowiskach nie tylko doceniany, ale też odznaczany różnego typu odznaczeniami, tytułami. Ale pamiętał o Polsce. On do tej Polski bardzo często wracał, do swojej gminy Szerzyny, do środowiska ojców redemptorystów, do tych miejsc, które z redemptorystami są związane. Chwile, które spędziliśmy wspólnie tu w Pałacu Prezydenckim, to były dla mnie chwile, które będę pamiętał, bo spotkałem człowieka, który budził szacunek, który był ciepły, który widać, że tym, co robił, budził też i tworzył też pewną wspólnotę.
Ojciec biskup Czesław Stanula urodził się 27 marca 1940 roku w Szerzynach w diecezji tarnowskiej. Pierwsze śluby zakonne w zgromadzeniu redemptorystów złożył w 1957 roku, a święcenia kapłańskie przyjął 19 lipca 1964 roku. Wyjechał do pracy misyjnej w Argentynie, a następnie pracował w Brazylii. Posługiwał m.in. w ubogich regionach jako misjonarz ludowy. Biskupem w 1989 roku mianował go papież święty Jan Paweł II. I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny.